zaczynamy nową serię, coś, co Bóg chyba 2 tygodnie temu włożył w moje serce tak bardzo szybko. I myślę, że to będzie seria, która może być dla ciebie kluczowa. Powiem ci tak, jeśli nie notujesz tego, to tracisz czas. Tracisz czas. Jeśli nie będziesz notował tego, co dzisiaj będziemy mówić, to kazanie wymaga tego, żebyś notował, ponieważ będziesz musiał sobie to wziąć do domu i coś z tym zrobić. Możesz oczywiście nic z tym nie zrobić, ale zrób z tym coś, o czym za chwilę będziemy mówić. Okej? I Piękny Umysł, nie wiem, czy widziałeś ten film, nie będę ci opowiadał fabuły, bo nie będzie sensu go oglądać później, ale jest to film, który jest niesamowity. Tak? Ktoś widział Piękny Umysł? Niesamowity film, naprawdę niesamowity film. Końcówka jest po prostu szokująca. Jest szokująca, a z jednej strony szokująca, z drugiej strony paraliżująca, że tak może wyglądać życie człowieka. Jest mowa o genialnym, genialnym człowieku, który był genialnym matematykiem, który miał genialny umysł. I ciekawe jest to, że umysł każdego z nas jest genialny, że my ciągle nie potrafimy wykorzystać nawet 50% potencjału, który ma nasz umysł. Tak? I w tej serii będziemy mówić na temat 4 istotnych rzeczy, które tworzą całą twoją osobę, które tworzą całe twoje życie. Pierwsza rzecz, pierwszy temat, i to będziemy dzisiaj o tym mówić, będziemy mówić na temat twoich myśli. Zobaczysz, jak bardzo istotne są myśli człowieka, jak bardzo Bogu zależy na tym, aby twoje myśli były czyste, i zobaczysz, jaki potencjał jest w tym, o czym my myślimy. Druga rzecz, o której będziemy mówić, to są nasze słowa. Nasze słowa kreują rzeczywistość, w której później żyjesz. Ja wam coś powiem. Wrzuciłem wczoraj zdjęcie mojego syna, jak grał na perkusji. Zdobył bardzo szybko 85 lajków. Jest dumny z tego do dzisiaj, podejrzewam. I 5 osób skomentowało to zdjęcie. Wszystkie 5 komentarzy były jak najbardziej pozytywne. Ale 3 osoby nie były z Polski. Wiecie, co to pokazuje? Że my mamy problem jako Polacy. Że my mamy olbrzymi problem. Wczoraj Polacy zdobyli 2 złote medale. To był po prostu szok. Gdybym grał w piłkę, to bym się załamał i przestał grać. Jeśli człowiek, którego hobby jest łyżwiarstwo i zdobywa złoty medal, a kogoś pracą jest na przykład granie w piłkę i ten ktoś zdobywa złoty medal, a tamten człowiek, tamta nasza drużyna narodowa, to w ogóle nie ma o czym mówić. To w ogóle nie ma o czym mówić. Kamil Stoch dobił gwoździa do trumny, pozamiatał. I tylko lepszy od tych 2 osób jest Zimoch, który to komentuje wszystko w radio. Jeśli śmiałeś się kiedyś z mojego tekstu na temat orionów, delfinów, to są lepsi. Po prostu to są mistrzowie świata. I nawet pomimo tych 2 zwycięstw miałem kontakt z Polakami, którzy ciągle narzekali. Jakże to jest chora nasza cecha. Narzekać, marudzić. Tak? To jest chore. O tym będziemy mówić za tydzień. Znaczy za 2. 3. rzecz to są nasze przekonania. Twoje przekonania tak naprawdę budują to, kim ty jesteś. Co myślisz o sobie, co myślisz o Bogu, ma niesamowite znaczenie i niesamowity wpływ na całe twoje chrześcijaństwo. I o tym będziemy mówić. I kolejna rzecz to jest nasza postawa. Postawa ma olbrzymie znaczenie, jeśli chodzi o nasze życie. I będziemy sobie mówić o tych 4 rzeczach i powiem ci zupełnie szczerze, jeśli nie będziesz tego notował, jakby każde z tych kazań będzie się kończyć jakimś zadaniem domowym, a jeśli nic z tym nie zrobisz, to tracisz czas. To tu nie chodzi o informację, tu chodzi o transformację. Amen. I pierwsza rzecz to są nasze myśli. I musimy zrozumieć jedną rzecz, że kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, twój duch, który był martwy, tak, zaczyna żyć. Twój duch zaczyna żyć. Duch Święty zaczyna wzbudza z martwych twojego ducha, zaczyna mieszkać w twoim duchu. Jesteście jedno w tym momencie. I twój w tym momencie jesteś człowiekiem, który jest zbawiony. Kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, oddając swoje życie Chrystusowi, zaczynając wierzyć w Niego, dochodzi do przemiany w twoim duchu. Twój duch zaczyna żyć. I to się staje doskonałe. Natomiast mamy jeszcze duszę i ciało. Amen? Mamy jeszcze duszę i ciało. Nasza dusza to jest nasza wola, to jest nasz umysł i to są nasze emocje. Kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, twoja dusza nie doznaje całkowitej przemiany. Twoja wola, twoje emocje, twoje myśli to jest coś, co ciągle i ciągle będzie wymagać przemiany do końca twojego życia. Amen? Do końca twojego życia. I mamy jeszcze ciało, które ciągle będzie naszym ciałem i uśmiercanie naszego ciała, uśmiercanie naszych pożądliwości to jest coś, co również zabierze nam całe życie. My czasami myślimy albo sprzedajemy ludziom Ewangelię, kiedy oddasz swoje życie Chrystusowi, to wszystko będzie doskonałe, wszystko się zmieni, wszystko zniknie. To nie jest prawda. Twój duch będzie zbawiony, twój duch będzie doskonały, natomiast twój duch zaczyna mieć dopiero wpływ na twoją duszę, a twoja dusza na twoje ciało. Ale to nie jest tak, że to jest wszystko doskonałe. Dlatego Bóg zostawia nam kilka rzeczy do zrobienia w naszym życiu. Wchodzimy w proces przemiany. W proces przemiany. I niedługo zbliżają się moje 17 urodziny, kiedy jestem chrześcijaninem. I jest jedna rzecz, która się nie zmienia. Ja ciągle potrzebuję przemiany. Ciągle potrzebuję przemiany. A jak każdy z was. Jeśli nie jesteś świadomy, że potrzebujesz przemiany, to prawdopodobnie się nie zmieniasz. A jeśli się nie zmieniasz, to jesteś w tym samym miejscu. Ja chcę zmienić swoje myślenie, ja chcę zmieniać swoje myślenie, aby Bóg mógł mnie użyć w jeszcze większy sposób. Amen? Przypowieści Salomona, 23 rozdział i werset 7a. Tłumaczenie Współcześnionej Biblii Gdańskiej. W końcu. Bo jak myśli w swym sercu, taki on jest. Jest mowa o człowieku. Człowiek jak myśli w swoim sercu, takim on jest. To, jakie są twoje myśli, to, jak ty myślisz, takim jesteś. Jeśli twoje myśli są pesymistyczne, to czyni to z ciebie pesymistę. Amen? Jest proste. Jeśli twoje myśli są optymistyczne, to czyni to z ciebie optymistę. Jeśli twoje myśli są ciągle krytykanckie, tak, to z ciebie czyni krytykanta i pysznego człowieka. I tak dalej, i tak dalej. Twoje myśli tworzą to, kim ty jesteś. Jeśli w twoim języku używasz słów, że coś jest niemożliwe, że coś jest nierealne, to tworzysz z siebie człowieka, który nie będzie podejmował wyzwań, bo to jest po prostu niemożliwe, bo to jest nierealne. Bo twoje myśli powodują, że coś się tworzy w twoim życiu, tworzą się w twoim umyśle systemy, pewnego rodzaju ścieżki myślowe, w które zaczynają prowadzić twoje życie. I to, co musimy zrozumieć, to musimy zrozumieć potęgę naszych myśli. Do 1956 roku żaden człowiek na ziemi, odkąd ludzie zajęli się sportem, o czym już mówiliśmy dzisiaj, ludzie nie byli w stanie przebiegnąć mili w mniej niż 4 minuty. W mniej niż 4 minuty do 1954 roku. Aż pojawił się Roger Bannister, który 6 maja 1954 roku przebiegł i ludzie, którzy to oglądali, zaczęli bić brawo, bo widzieli, że coś w tym biegu było. Że coś w tym biegu było, że on biegł bardzo szybko. I była chwila wyczekiwania i człowiek, który był takim konferansjerem na tych całych zawodach, ogłosił wynik. 3 minuty, 59 sekund i 4 dziesiąte. W tym momencie tłum oszalał i pękła bariera w mózgach wszystkich sportowców, którzy zajmowali się w tym poważny i profesjonalny sposób. Przez setki lat nikt nie mógł tego pobić. I pojawia się człowiek, który złamał ten schemat i rok później, kilkunastu ludzi już pobiło ten rekord. Kilka lat później już było kilkudziesięciu. Obecnie każdy profesjonalny lekkoatleta jest w stanie to zrobić. Zauważyłeś nagle, że pojawili się skoczkowie w Polsce, o których nigdy nie słyszałeś? Zauważyłeś? Kto złamał schemat, że można? Małysz, to, że Kamil Stoch robi to, co robi. Ja myślę, że nie doceniamy wpływu Małysza, bo Małysz pokazał jedną rzecz. Można. Po prostu można. Dlaczego nie? Można. I złamał schemat. Kiedy patrzymy na króla Dawida, nie czytaliśmy o tym, że jakikolwiek rycerz pokonał olbrzyma, który miał 3 metry. Ale kiedy Dawid pokonał olbrzyma, kiedy on pokonał Goliata, to później czytamy, że jego rycerze również pokonywali olbrzymów. Wszystko jest w twojej głowie. Wszystko jest w twojej głowie. Ciekawe jest to, że od 75% do 90% chorób, które mamy dzisiaj, są bezpośrednim rezultatem naszych myśli. 75% do 95% to jest bezpośredni rezultat twojego życia związanego z myślami. Twoje myślenie ma niesamowity wpływ na twoje życie zdrowotne. Musisz to zrozumieć. To są badania, które zrobiła Caroline Leaf. Ona zajmuje się tym profesjonalnie od 20 lat co najmniej. I ona pokazała jedną rzecz. To, co już teraz staje się coraz bardziej wiadomym faktem. Nasze życie związane z naszymi myślami ma olbrzymi wpływ. Ma olbrzymi wpływ po prostu na nasze zdrowie. Nie wiem, czy wiesz, co najbardziej zabija i co jest najbardziej chorobogenne. Stres. Stres niszczy absolutnie po prostu twój umysł. On niszczy twój umysł i powoduje wiele chorób, czego my nie jesteśmy świadomi. Tak? Jest to niesamowicie istotna rzecz. Przeciętna osoba ma około 30 tysięcy myśli każdego dnia. 30 tysięcy myśli zbombardują po prostu twój umysł dzień w dzień. Mnóstwo. To jest mnóstwo. Nawet w tym momencie jesteś bombardowany różnymi myślami. Ale, co jest znowu ciekawe, że jeśli twoje życie związane z myślami jest czymś, czego nie kontrolujesz, to ma to fatalny wpływ na całe twoje ciało, na całe twoje życie. I wydaje mi się, że Bóg bardzo mocno zaczął podkreślać kwestię tego, że musimy zmieniać myślenie i pokazuje nam siłę naszych myśli. Amen? Pierwsza rzecz, którą się zajmiemy, to jest to, że Bóg jest świadomy potencjału naszych negatywnych myśli, dlatego chce, abyśmy po pierwsze nie martwili się i nie troszczyli się o nasze potrzeby, gdyż Bóg o nas dba. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak wiele razy Jezus mówił o tym, żebyśmy się nie martwili, żebyśmy się nie troszczyli. Zauważyłeś? Dlatego, że kiedy martwisz się, kiedy troszczysz się, twój umysł jest wypełniony tylko jedną myślą. Troska, 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 co to będzie, a chyba będzie źle. I zaczyna się projektowanie różnych rzeczy w twoim umyśle, dlatego że zaczynasz się martwić. A Chrystus przyszedł, który nas stworzył i zna nas na wylot i wie, jak my myślimy i wie, jak funkcjonujemy i również zna siłę i potencjał naszych myśli i dlatego mówi do nas, nie troszcz się, nie troszcz się. I używa logicznych argumentów. Mówi, popatrz na lilię, tak? Popatrz na wróble, one nic nie robią, aby się ubrały, one nic nie robią, żeby jeść, po prostu ja się o nie troszczę, o ile bardziej ja będę się troszczył o was. Bóg, Chrystus w swoim słowie, w swoich ewangeliach używał racjonalnych argumentów w pewnych rzeczach, aby dobrać się do twojego systemu myślenia i pokazać ci przez twój logiczny system myślenia, że martwienie się jest bez sensu. Zauważyłeś, że Chrystus czasami tłumaczył pewne rzeczy i te rzeczy, które on czasami tłumaczył, dotyczyły naszych myśli. Druga rzecz, Bóg chce, abyśmy dbali o nasze relacje z innymi ludźmi. Nienawiść, nieprzebaczenie, niechęć do kogoś, to są myśli, które wypełniają twój umysł. One cię po prostu niszczą. Nie mamy świadomości, jak bardzo nieprzebaczenie, jak olbrzymi wpływ destrukcyjny ma nieprzebaczenie na twoje życie. Jeśli chodzisz w nieprzebaczeniu, jeśli chodzisz w zgorzknieniu, to cię po prostu zabije. Dlatego Chrystus znowu tyle razy mówił o przebaczeniu. Bo Chrystus dba o to, abyś ty po prostu myślał w zdrowy sposób. Bo twoje myśli mogą cię zabić albo mogą cię zbudować. Amen. Trzecia rzecz. Bóg chce, abyśmy kontrolowali nasze myśli w kontekście czystości seksualnej. Tak? Jesteśmy istotami, które są seksualne. Szczególnie w faceci problem z myślami jest czymś olbrzymim. Problem z myślami jest czymś olbrzymim. Dlatego Chrystus powiedział, jeśli tylko pomyślisz o kobiecie w cudzołożny sposób, to jest tak, jakbyś zgrzeszył. Czwarta rzecz. Bóg chce, abyśmy się nie bali. Wiecie, ile razy, wiecie, że strach jest w stanie sparaliżować absolutnie wszelką twoją aktywność, wszelką twoją chęć do zmiany, wszelką twoją chęć, aby w końcu, nie wiem, zmienić cokolwiek w swoim życiu? Wiecie, ile razy Biblia mówi, nie lękaj się i nie bój się? 366. Rok przestępny, kiedy mamy 29 lutego, ma 366 dni. A więc na każdy dzień Bóg ma fragment, który mówi ci, nie bój się. Ile ludzi stoi w miejscu, ile ludzi boi się pójść radykalnie za Chrystusem, bo się po prostu boją, bo ich umysł jest po prostu zdominowany przez strach. Apostoł Paweł powiedział, Bóg nie dał wam ducha bojaźni, ale mocy. Bojaźń i strach jest działaniem ducha bojaźni w naszym życiu. Nie możesz pozwalać, aby to funkcjonowało w twoim życiu. Ci pod koniec tego kazania zobaczysz, jaki ty masz potencjał, jaką masz broń, aby zacząć kontrolować swoje myśli. Ostatnia rzecz. Bóg nie chce, abyśmy myśleli o próżnych rzeczach. Apostoł Paweł w pierwszym liście Tymoteusza, 6 rozdział, 9 werset. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Wiecie, o czym mówi Paweł? Jeśli chcesz być bogaty, to zdominuje twoje całe życie związane z twoim myśleniem. To zdominuje twoje życie. Jeśli popatrzysz na człowieka, który jest chciwy, to jest jedna myśl, która przebija jego umysł. Więcej, więcej, więcej i jeszcze więcej. Muszę mieć więcej, więcej i jeszcze więcej. I dążysz tylko do tego, to dominuje twoje życie. Kiedy Chrystus przychodzi i mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Innymi słowy, tak mówiąc nowocześnie, zrefokusuj swój umysł. Zacznij się koncentrować na szukaniu Bożego Królestwa, a to, czego potrzebujesz, będzie ci dodane. Ale Bożym celem dla twojego życia nigdy nie jest to, aby twój umysł był skoncentrowany na tym, aby być bogatym, aby się troszczyć o siebie i tak dalej, i tak dalej. Znowu wracamy do tematu ZUS-u w naszym kraju, kiedy wszyscy myślą, czy będą mieli emeryturę, ale nikt nie myśli po tym, jak się skończy emerytura, kiedy umrzesz. Tak? Paradoks. Paradoks po prostu, tak na marginesie. Druga rzecz istotna. Bóg jest świadomy potencjału naszych pozytywnych myśli, dlatego chce, abyśmy po pierwsze myśleli w pozytywny sposób o naszej przyszłości. Jeremiasza 29:11, Nowa Biblia Gdańska, ponieważ ja znam zamysły, które wam zaplanowałem, mówi wiekuisty. Zamysły szczęścia, a nie niedoli, aby wam dać przyszłość i nadzieję. To, co Bóg myśli o twojej przyszłości, to, co Bóg myśli o tobie, to On ma pozytywne myśli o nas i o naszej przyszłości. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, On ma dobrą przyszłość dla ciebie. Amen? On ma genialną przyszłość dla ciebie. To jest Jego słowo, które to mówi. Dlatego Bóg mówi do ciebie, przestań myśleć o swojej przyszłości. Przestań planować. Przestań planować. Chcesz planować na 5 lat, a nie masz świadomości, że nie wiesz, co się wydarzy jutro. To jest ważne, abyśmy mieli swoje cele, abyśmy mieli swoje założenie, ale nie jesteś w stanie zaplanować absolutnie wszystkiego. Bóg chce, po drugie, abyśmy myśleli o Bożych rzeczach. Efezjan 3:20, temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad wszystko, o co prosimy albo o czym, co robimy? O czym myślimy. Dla Boga ma znaczenie, o czym myślisz. To jest dla Niego istotne. Jeśli to, o czym myślisz, nie ma nic związanego z Jego Królestwem, to On nie da ci więcej niż to, co ty myślisz, bo to cię zabije. Absurd. To, co mówi apostoł Paweł, myśl i proś o rzeczy, które są Jego biznesem, a nie twoim biznesem. Wiecie, jaki jest najmniejszy biznes, jaki jest i możesz prowadzić w swoim życiu? To jest biznes, który jest skoncentrowany na tobie i tylko na tobie. Bośka mogła sobie pojechać do Afryki, pooglądać widoki, obejrzeć kilka fantastycznych zachodów słońca, pooglądać sobie żyrafy, lwy, zwierzątka, piękne parki, fajnie, halleluja, świetnie jest, pojechać sobie na safari i tak dalej, i tak dalej. Mogła tak zrobić, tak, pobawić się z dziećmi, poklaskać i tak dalej. Ale nie zrobiła tego. Zaczęła myśleć i marzyć o czymś, co na początku tej podróży było po prostu niemożliwe. Było niemożliwe. Ale kiedy zaczęła o tym myśleć, Bóg jej dał o wiele więcej niż to, o czym myślała, niż to, o co prosiła. I tak jest zawsze. I tak jest zawsze. Ja chciałbym za kilkadziesiąt lat mojego życia, kiedy będę miał 60 lat, chciałbym w dniu moich urodzin spojrzeć do tyłu i powiedzieć: Panie, to się po prostu w głowie mojej nie mieści, co uczyniłeś. To się po prostu w mojej głowie nie mieści. Ja wiem, że jest to możliwe, jeśli ja będę o tym ciągle myślał, jeśli będę ciągle o to prosił, bo to, o czym ciągle myślisz i to, o co ciągle prosisz, tak naprawdę jest tym, czym żyjesz. Amen? Dalej, Bóg chce, abyśmy myśleli o tym, co jest dobre. Filipian 4:8. W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota, jakaś chwała, o tym myślcie. O tym myślcie. Paweł wcześniej mówi o tym, abyśmy się nie troszczyli, aby pokój Chrystusowy panował w naszym umyśle. Paweł mówił o tym, abyśmy ciągle się radowali, a później na samym końcu tego wywodu mówi o tym, abyśmy myśleli w pozytywny sposób. Tu nie ma... Paweł nie mówi, a myślcie o prześladowaniach, myślcie też o krytykowaniu, myślcie o poprawnej doktrynie, myślcie po prostu o tym i o tamtym. Nie, Paweł mówi o tym, co jest uczciwe, co jest prawdziwe, co jest sprawiedliwe, co jest czyste. Twój umysł możesz skoncentrować na tym, na czym sam chcesz. To ja wybieram, o czym ja myślę. To ja wybieram, o czym ja myślę. Paweł by nie kazał kościołowi w Filipii myśleć o tych rzeczach, jeśli oni nie mieliby potencjału, aby tego zrobić. Amen? To jest niesamowicie istotne. Dochodzimy zaraz do meritum sprawy. Po czwarte, abyśmy myśleli o tym, co ma znaczenie. Apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi: myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Myślcie o tym, co jest w górze. Chcecie zadać pytanie, czy w niebie jest coś negatywnego? Jest coś negatywnego w niebie? Nie ma nic negatywnego w niebie. Nie ma nic negatywnego w niebie. Absolutnie nic. Tam nie ma żadnej plotki, nie ma żadnego spisku. Nie ma żadnych tego typu rzeczy. I Paweł mówi: myślcie o tym, co jest w górze. Myślcie o tym, co jest Bożą sprawą i myślcie o tym, co jest pozytywne. A nie myślcie o rzeczach, które nie mają żadnego znaczenia, o tym, co jest na ziemi. Nie myśl o tym. Skoncentruj, zacznij kontrolować swój umysł. Amen? Tak. List do Rzymian, kluczowy werset dla nas. 12 rozdział, 2 werset. Paweł mówi jeden z najważniejszych fragmentów w Bożym Słowie. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą i przyjemną i doskonałą wolą Boga. Innymi słowy, apostoł Paweł mówi: zmień myślenie. Bo słowo pokutować to jest greckie słowo metanoia, które oznacza zmienić myślenie. Stać się chrześcijaninem oznacza wyznać Bogu swoje grzechy, zaprosić Chrystusa do swojego życia, ale też zmienić swoje myślenie. I mamy naprawdę mnóstwo do zmiany, bo ktoś przez wiele, wiele lat zmieniał nasz umysł, a my mu na to pozwalaliśmy i mamy wiele chorych schematów w naszym umyśle, do których się tak przyzwyczailiśmy, że uznaliśmy, że one są normalne. Kiedy Boże Słowo mówi, to nie jest normalne. Kiedy Boże Słowo mówi, to nie jest normalne. Myślę, że dla nas jako Kościoła totalna, jeśli miałbym powiedzieć, w czym Bóg naprawdę zmienił nasze myślenie jako Kościoła, to jest na pewno kwestia uzdrowienia. To jest na pewno, to jest coś, gdzie my zmieniliśmy myślenie, w większości oczywiście. Jaki jest rezultat tego, że my zmieniliśmy w większości nasze myślenie? Rezultat miałeś dzisiaj na początku uwielbiania. Tego naprawdę było sporo. Zmieniaj myślenie. Bo jeśli zmienisz myślenie i zaczniesz żyć według nowego systemu myślenia, twoje życie zacznie tak wyglądać. Ja chcę ci coś powiedzieć. Ja wierzę w to, że Bóg chce mnie błogosławić. Ja wierzę w to, że Bóg chce mnie użyć w tym kraju. Ja wierzę w to, że Bóg postawił mnie w tym mieście, bo Bóg chce przeze mnie wywrzeć zmianę. To jest to, co ja myślę o sobie. I to nie jest pycha, to jest moje myślenie. Wiedz, kim jesteś i wiedz, kim jest Bóg. I uwierz mi, że Chrystus nie umarł po to, abyś ty przychodził w niedzielę na nabożeństwo. Nie chodzi o to, abyś czasami przyszedł na nabożeństwo, podniósł swoją rękę do góry. Chodzi o to, abyś spędzał z Nim czas. A kiedy spędzasz z Nim czas, będziesz słyszał jedną rzecz. Zmień ten świat, który cię otacza. Amen? Zmień ten świat, który cię otacza. Nie będziemy żyć w Kościele, który ciągle i ciągle będzie wzywał ludzi do pokuty. Jeśli Kościół funkcjonuje w taki sposób, że ludzie ciągle wychodzą do pokuty, to jeśli oni ciągle wychodzą do pokuty, to co oni co tydzień stają się świadomi, że coś jest z nimi nie tak. A jeśli jesteś świadomy, że coś jest z tobą nie tak, to skupisz się paradoksalnie, egoistycznie tylko i wyłącznie na sobie. Zauważyłeś w Biblii, że Bóg używa niedoskonałych ludzi? Bóg używa niedoskonałych ludzi. I Biblia o tym krzyczy. Przestań czekać na swoją doskonałość. Pozbądź się grzechu, który może cię zabić. Ale pozbądź się go ze względu na Chrystusa i po drugie ze względu na twoje przeznaczenie. Ze względu na twoje przeznaczenie, bo to cię po prostu zabije. W jaki sposób zmieniać swoje myślenie? I to jest twoje zadanie domowe. Pokażę ci kilka kroków, jak zmienić swoje myślenie. To nie jest prosta rzecz. To nie jest takie kazanie, że ja ci powiem o zmianie myślenia, ty wyjdziesz do przodu, my się pomodlimy o ciebie i bum, bum, bum i twoje myśli są zmienione. Niestety to tak nie działa. To jest praca. Ja wiem, że my charyzmatycy myślimy, że wszystko jest bum i jest totalna przemiana. Nie, tak nie jest. Gdyby tak było, to byśmy wszyscy już byli doskonali. Tak wystarczyłoby jedno bardzo dobre uwielbienie, kiedy Boża obecność by stąpiła tutaj w taki sposób, żebyś się w ogóle nie wiedział, co się dzieje i ktoś by wymienił twój umysł. Ale tak nie jest. Rzymian 12:2 mówi o tym, abyśmy zmienili swoje myślenie. Pierwszy krok, abyś zaczął żyć w wolności, to chcę ci coś powiedzieć. Przemiana jednej myśli, jednej negatywnej myśli, która cię niszczy. Żeby się jej pozbyć i zastąpić ją czymś nowym, zabiera około 63 dni. Żeby ona naprawdę stała się już czymś, co będzie płynąć w twoich żyłach, jest potrzeba około roku. To nie jest prosta rzecz. Nasz umysł naprawdę jest skomplikowany i łatwo go programować. Ale jeszcze trudniej go odprogramować. Pierwsza rzecz. Musisz rozpoznać swój problem. Musisz rozpoznać swój problem. Są takie myśli, uwierz mi, że są takie myśli, którymi Bóg chce zająć się koniecznie w twoim życiu, bo On wie, do czego one mogą cię doprowadzić. Ty jeszcze tego nie widzisz, ale On wie. Dlatego zaufaj, kiedy czytasz Boże Słowo, bo jeśli nie czytasz Bożego Słowa, nie będzie w tobie żadnej przemiany myślenia. Żadnej przemiany myślenia. Pierwsza rzecz, musisz rozpoznać problem. Problem możesz rozpoznać w taki sposób, że czytając Boże Słowo, list do Hebrajczyków, 4:12, posłuchaj tego wersetu. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny i przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Boże Słowo ma moc po pierwsze pokazać ci twój problem, a po drugie ma moc pozbyć się tego problemu i zastąpić twoją negatywną myśl pozytywną myślą. Nasz umysł nie znosi próżni. Znacie opowieść o tym, jak Chrystus opowiadał o takim powierzchownym nawróceniu, że wychodzi jeden duch z człowieka, tak? Ale po kilku dniach wraca i okazuje się, że ten dom po prostu jest pusty. Że ten dom jest pusty. A skoro on jest pusty, to woła kolejnych kilku kolegów, dokładnie 7, i one przychodzą i zamieszkują to puste miejsce. W twoim umyśle jest tak samo. Nie ma próżni w twoim umyśle. Nie chodzi tylko o to, żeby się pozbyć negatywnej myśli, ale chodzi również o to, aby zastąpić ją pozytywną. To jest prawdziwa przemiana myślenia. To nie chodzi tylko o to, że przemiana myślenia polega na tym, przestań tak myśleć. Nie. Przemiana myślenia polega na tym, przestań tak myśleć, pozbądź się tej myśli i zastąp ją nową myślą. Zupełnie sprzeczną do tego, w co wierzyłeś wcześniej i powiązaną z Bożym Słowem. Ja sprzedaję wam teraz klucz do życia w zwycięstwie. To jest klucz, który wypływa z Bożego Słowa. Pierwsza rzecz, przez Boże Słowo możesz to zobaczyć, a druga rzecz przez modlitwę. Niesamowite jest to, kiedy zacząłem pracować nad swoim umysłem, nad swoją myślą. Pomodliłem się tak. Panie Boże, powiedz mi, co muszę zmienić w swoim myśleniu? Jaką myślą powinienem się zająć? Cyk. 3 sekundy. Już wiedziałem, czym mam się zająć. 3 sekundy. Nagle zobaczyłem jedną rzecz. Bogu bardziej zależy na tym niż mnie. I Bóg zaczął przemieniać moje myślenie i wiele, wiele zmian już zaszło w tej dziedzinie, w moim życiu. Ale wiem, że to jest ciągle i ciągle, ciągle praca nad pewnymi rzeczami. Amen? Przez modlitwę. Druga rzecz, to co mówiliśmy sobie wcześniej. Zastępuj negatywne myśli jego myślami. Wybierzmy sobie taką myśl, że jesteś krytykantem. Tak? To jest chore. Jeśli krytykujesz, to jest chore. To jest nienormalne. Tak? Jeśli krytykujesz innych, to jest chore. Tak? Dlaczego to jest chore? Bo Biblia mówi o tym, abyśmy o nikim źle nie mówili. Bo Biblia mówi o tym, że w mocy języka jest życie i śmierć. Bo Biblia mówi o tym, że słowo, które wypowiadamy, ono nas zatruje. Tak? Biblia o tym mówi. Więc zidentyfikowaliśmy problem, że naszym problemem jest to, że krytykujemy. Trzeba się zająć tą myślą. Wiecie, że za każdą myślą jest korzeń absolutnie wszystkiego. To nie wypływa znikąd. To, co ja zacząłem odkrywać na swój temat, kiedy zacząłem się zajmować tą myślą, byłem po prostu w szoku, że to stąd wypływa. Okej? Okay? Czyli wiesz, że Boże Słowo mówi coś innego, więc próbujesz zastępować tą negatywną myśl o krytykanstwie jego myślami. A żeby móc zastępować swoje negatywne myśli Bożymi pozytywnymi myślami, musisz te myśli znać. Czyli musisz znać Boże Słowo. I znowu dochodzimy do miejsca, że bez regularnego czasu z Biblią jesteś bezbronny i będziesz stał w miejscu. Amen? Po prostu będziesz stał w miejscu. Nie da się zasiewać rzeczy, tak, jakichś pozytywnych, i nie zbierać ich później. To jest normalne, ale jeśli nic nie zasiewasz, a oczekujesz pozytywnych rzeczy, to jesteś szaleńcem. Musisz zasiewać pozytywne rzeczy w swoim życiu. A więc musisz znać Boże Słowo. Ewangelia Jana, 8:32, kiedy Jezus mówił do swoich uczniów, on nie mówił do Żydów, nie mówił do nienawróconych Żydów, on mówił do swoich uczniów i mówił tak, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Boże Słowo jest prawdą. Ono jest prawdą i tylko ono jest prawdą. Wiele hałasów robi się w Polsce na temat tego, czym jest homoseksualizm. Czym jest homoseksualizm? Jest grzechem. Jest grzechem. Homoseksualizm jest grzechem, tak i amen. Dlaczego tak jest? Bo ja tak myślę? Nie, bo tak mówi Biblia. To jest grzechem w Starym Testamencie, to jest grzechem w Nowym Testamencie. Jak każdy inny grzech, człowiek musi zostawić ten grzech. Czym się różnią homoseksualiści jako grzesznicy od nas, jako ludzi poprawnych i heteroseksualnych? Niczym. Ich grzechem jest homoseksualizm. Naszym grzechem mogą być inne rzeczy. Niczym, mój drogi, się nie różnisz. Niczym się nie różnisz. To jest ciekawe, jak czasami grzesznicy, którzy grzeszą w jakiś tam sposób, rzucają kamieniami w ludzi, którzy rzucają ludzi, którzy grzeszą w inny sposób niż oni. Obudź się. Tak samo jak my, tak samo oni, wszyscy jesteśmy grzesznikami. I Chrystus przyszedł nas zbawić. Boża prawda, Boże Słowo ma moc cię uwolnić. Musisz znać Boże Słowo. Musisz zapisuj sobie, bo to jest niesamowite, że kiedy zacząłem walczyć z pewnymi myślami, z pewną myślą w moim życiu, Bóg zaczął w tym genialnie współpracować ze mną. To dziwnie brzmi. To znaczy, ja zacząłem współpracować z Nim, bo On jest zawsze przed. Ja zacząłem współpracować z Nim. Tak? On do mnie mówił na temat mojego problemu przez Boże Słowo. Ja byłem po prostu w szoku. Nie zmienisz swojego myślenia w skuteczny sposób, jeśli nie zaangażujesz do tego Boga. To, czym my mówimy tutaj, jest normalną praktyką stosowaną w środowiskach psychologicznych. Tak zwana zmiana behawioralna. To jest to, że zmieniasz swoje myślenie siłą twojej woli. Tu nie chodzi o siłę twojej woli. Tu chodzi o to, abyś zaczął stosować to, co Bóg ci dał do ręki. A Bóg daje ci Boże Słowo, abyś negatywne myśli zaczął zastępować myślami, które są pozytywne, które są Jego myślami, bo one mają moc dać ci prawdziwe życie. A więc mamy to krytykanstwo i zaczynamy poznawać Boże Słowo i widzimy, że to jest niewłaściwe. Skoro już widzę, że coś jest niewłaściwe, to zapisuję sobie fragmenty, które mówią o tym, że to jest niewłaściwe. To jest kluczowe, żebyś to sobie zapisał. Tak wam powiedziałem, to jest ciężka praca. To nie jest dla charyzmatyków, to jest dla ludzi, którzy myślą. Może tak, dla myślących charyzmatyków. Przestań oczekiwać od Boga czegoś, czego On ci w ogóle nie obiecuje. Gdzie Bóg powiedział, a ja zmienię twoje myślenie? Nie, Bóg powiedział, zmień swoje myślenie. On nie powiedział, ja zmienię twoje myślenie. Nie, ja ci dam wszystko, abyś zmienił swoje myślenie. Gdyby Bóg od razu zmieniał nasze myślenie, wszyscy bylibyśmy na tym samym wózku, tak? Wszyscy mielibyśmy takie samo oddanie do Chrystusa, tak samo byśmy myśleli o Bogu, tak samo byśmy myśleli o sobie, tak samo byśmy myśleli absolutnie o wszystkim. Ale tak nie jest. To jest odpowiedzialnością każdego z nas. Poznaj Boże Słowo i zapisz sobie to Boże Słowo, bo to jest prawda, która ma moc ciebie uwolnić. I prawdą w Bożym Słowie są nazwane dwie rzeczy. Pierwsza to jest Boże Słowo, a drugie Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Amen. Tam to jest. Jak będziesz wychodził, to spójrz za siebie. Tam to jest napisane, że Chrystus jest prawdą. Poznanie prawdy, którą jest Chrystus, daje ci moc do przemiany twojego myślenia. To jest pierwsza rzecz, która daje ci moc do przemiany myślenia. A druga rzecz to jest Jego Słowo. Amen. Trzecia rzecz. I to jest niesamowite. Kiedy tylko pojawiają się myśli, z którą walczysz, to poddaj ją Chrystusowi. Chcę ci coś powiedzieć. Jeśli już wiesz, że masz problem z krytykanstwem, jeśli już wiesz, co Biblia mówi na temat krytykowania, jeśli już zaczynasz widzieć zniszczenie, które wynika z krytykowania w twoim życiu, w życiu innych, zaczynasz być świadomy i kiedy inni ludzie zaczynają krytykować dookoła ciebie, zapala ci się czerwona lampka, że to jest problem, który ja mam. Zaczynasz być tego świadomy. Tak? I nie chcę ci obiecywać czegoś, co jest niemożliwe, ale kiedy zajmujesz się tym krytykanstwem i ludzie krytykują, będzie tak, że będziesz pracował nad tą myślą, ale jednak podłączysz się do tego, co znasz, co było dla ciebie kiedyś naturalne, że krytykowałeś z innymi. I tutaj jest niesamowita prawda, która z jednej strony jest wielka, potężna, a z drugiej strony pokazuje moc Biblii i pokazuje, że jeśli będziemy kiedyś sądzeni za nasze myśli, to Bóg ma absolutnie prawo, aby to zrobić. Dlatego, że kiedy myśl pojawia się w twoim świadomym umyśle. Przychodzi myśl do twojej głowy. Skrytykuj. Tak? Pojawia się sytuacja, która wyzwala w tobie to, aby skrytykować. Ktoś nie zachowuje się w taki sposób, jak ty byś się zachował i normalne było to, że kiedy coś ci się nie podobało, po prostu myślałeś o tym w krytykancki sposób. I taka myśl pojawia się w twoim świadomym umyśle. Tak? Coś takiego się pojawia w twoim świadomym umyśle. To tu jest dobra wiadomość. Ona pojawia się tylko na chwilę. Ta myśl pojawia się na chwilę, dopóki nie zdecydujesz, czy ją akceptujesz w twoim umyśle, czy ją odrzucasz w swoim umyśle. Nie wiem, czy zauważyłeś kiedyś taki proces. Wiecie, jak Bóg nas stworzył? Że możesz przypatrzeć się swojemu życiu myśli. Możesz popatrzeć z boku na to, jak się kształtują twoje myśli. Naprawdę tak możesz. I mamy tą sytuację. Chodź, Grzesiu, tutaj. Chociaż nie, bo będę źle wyglądał. Mateusz, chodź tu. Bo jesteś za wysoki. No. Piękny, rumiany. Więc to jest... Weźmy to wiarą, bo nikt tego nie widzi. To jest umysł Mateusza. To jest... Nie, ma wielki umysł. To jest piękny umysł. Tu jest umysł Mateusza. Przychodzi myśl do jego głowy, aby skrytykować. Tak? Posłuchaj jeszcze jednej rzeczy. To, że się pojawiła ta myśl, to jest bardzo częsta reakcja na zewnętrzne bodźce dookoła nas. A więc jest sytuacja, że kiedy powiedzmy, co się uruchamia w Mateuszu, kiedy ktoś łapie za jego gitarę. Pojawia się myśl, tak? To wyzwala w nim pewną myśl. Myśl, która mówi o tym, że... Pomińmy tą wersję niecenzuralną. Spróbuję to tak jakoś... Jak on śmie grał wiele gorzej niż ja. Tu każdy gra gorzej niż ty. Nie ma Tomka. I pojawia się ta myśl. I ona pojawia się tylko na chwilę. I on w tym momencie decyduje, czy rozwija tą myśl, czy ją odrzuca. To naprawdę tak działa. To naprawdę tak działa. Już usiądź. Będę potrzebował innego przykładu, ale tego nie zrobię. Idzie piękna, atrakcyjna kobieta naprzeciwko mnie. Idzie jedno spojrzenie i widzę, że ona jest atrakcyjna. Pojawia się jakaś myśl, ale ja od razu to odrzucam. Nie pozwalam temu, aby to penetrowało mój mózg. Zabijam wszelki bodziec w postaci mojego wzroku i patrzenia na nią. Zabijam wszelki bodziec, czyli nie patrzę na nią, aby to było podsycane i po prostu mówię, że nie patrzę na nią i przechodzę obok niej. Odrzuciłem. Tak samo jak Mateusz, pojawiła się myśl, on to po prostu odrzucił. On to odrzucił, tego już nie ma. Ale jeśli zaakceptujesz tą myśl, to ona zacznie pracować w twoim życiu. Dosłownie, jak to napisała Caroline Leaf, napisała tak, dosłownie masz moc, aby odrzucić wszelką myśl, która pojawia się w twojej głowie. To ty pozwalasz tej myśli być i ty jej nie pozwalasz być. To jest genialne. Co więcej, możesz to zrobić w taki sposób, że mówisz do tej myśli, mówisz do siebie tak naprawdę, że ja nie chcę myśleć w taki sposób. Apostoł Paweł wyraził to w ten sposób. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 4 werset do 5. Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. To, co masz zrobić w sytuacji, kiedy pojawia się myśl, że twój mózg ci mówi, to nie jest ta myśl, to jest zła myśl, masz powiedzieć w swojej głowie, nie musisz mówić tego na głos, masz powiedzieć w swojej głowie, ja poddaję tą myśl Chrystusowi i zobaczysz jedną rzecz, ona po prostu zniknie. Ona po prostu zniknie. Problem jest wtedy, kiedy ty pozwalasz, kiedy ty akceptujesz tą myśl i zaczynasz ją w sobie rozwijać. Ona w tym momencie zaczyna wytwarzać już pewne schematy myślenia w twoim życiu. Coś wam powiem. Tak działa każde uzależnienie. Jeśli rzucasz papierosy, to paliłeś papierosy w pewnym stanie, w pewnych momentach, w pewnych sytuacjach. Na przykład byłeś zdenerwowany, a więc brałeś papierosa. Na przykład nudziło ci się, brałeś papierosa. Ale najpierw pojawia się myśl, żeby zapalić. Najpierw pojawia się myśl. A więc jeśli w moim umyśle pojawia się myśl, żeby skrytykować, to ja mówię, ja poddaję tą myśl Chrystusowi. To jest coś, z czym ja walczę, ja odrzucam to w imieniu Jezusa. Mam moc nad tym, aby to powiedzieć. I mam moc nad tym, aby zapanować nad moim umysłem. Amen? I ostatnia rzecz, czwarta. Przedostatnia, przepraszam. Rozmyślaj nad Bożym Słowem i je wypowiadaj. My jesteśmy dziwni, powiem wam, jako chrześcijanie. Chrystus mówił do drzewa, a my boimy się wypowiadać Bożego Słowa, bo to jest takie dziwne. Nie, dziwne jest to, że go nie wypowiadasz. Psalm pierwszy, werset od 2 do 3. Lecz ma upodobanie jest mowa o błogosławionym człowieku. Lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie. Jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się. To, o czym mówi psalmista tutaj, mówi o tym, że błogosławiony jest człowiek, który rozmyśla o Bożym Słowie dzień i noc. Bo kiedy zaczynasz rozmyślać o Bożym Słowie, kiedy zaczynasz żyć jednym fragmentem w ciągu dnia, to on zacznie zmieniać twoje myślenie, on zacznie zmieniać twoje schematy. To wszystko nie dzieje się od razu, to wymaga czasu. To jest tak samo, jakbyśmy chcieli zmienić kogoś niedowartościowanie, tak? Ktoś jest niedowartościowany, całe życie mu mówiono, że jest beznadziejny, że do niczego się nie nadaje, że nic mu nie wyjdzie, całe życie. I myślimy, że w momencie, kiedy ta osoba się nawraca, wszystko się zmieni. Nie! To się zaczyna proces. Proces budowania swojej tożsamości w Chrystusie. Proces mówienia, to co powiedział Paweł w liście do Filipian, drugi rozdział. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Zaczyna się proces wyznawania, że jestem Bożym dzieckiem, że jestem Jego własnością i to, do czego On mnie powołał, On to zaczął i On to skończy. Zaczyna się proces, ale ja zaczynam wypowiadać Boże Słowo. Bądź śmiały. Bądź śmiały. Nieśmiałość jest czymś negatywnym. My w Polsce, komunistycznej Polsce, dla nas przymiotnik nieśmiały jest pozytywny. Ale kiedy zaczynasz uczyć języka angielskiego i masz podzielić przymiotniki na pozytywne i negatywne, to twój umysł ci mówi, żeby shy, czyli nieśmiały, wrzucić do pozytywnych. Ale patrzysz do klucza i mówisz, że shy, nieśmiały, jest w negatywnych. My mamy naprawdę mocno przemienione umysły przez system. Naprawdę. I potrzebujemy zmienić to, odnowić to, odbudować przez Boże Słowo. Rozmyślaj nad Bożym Słowem. Znam ludzi, z którymi jak rozmawiasz, to bije z nich jedna rzecz. Oni nie muszą nic mówić, ale bije z nich jedna rzecz. Nie ma nic niemożliwego dla Chrystusa. Oni nie muszą nic mówić. To się czuje, to się widzi. Ale z drugiej strony znam ludzi, którzy mówią, nie ma nic, co Chrystus jest w stanie uczynić w tej sytuacji. Skąd to się bierze? Z twojego myślenia. To się bierze z twojego myślenia. I piąta, ostatnia rzecz. Kiedy poddasz się negatywnym myślom, to idź dalej. To jest proces upadania i wstawania. Naprawdę. Kiedy zaczynasz być świadomy, że krytykowanie, kiedy Bóg zaczyna ci pokazywać, że krytykowanie to tak naprawdę jest twoje niedowartościowanie. Kiedy krytykujesz, po prostu jesteś niedowartościowany. I pycha również bierze się z naszego niedowartościowania. Porównywanie bierze się z niedowartościowania. Mnóstwo rzeczy wypływa z jednego korzenia. I Bóg cię będzie prowadził i Bóg ci pokaże, gdzie jest problem. Kiedy się tego pozbędziesz, Bóg będzie mógł użyć się w taki sposób, jak On chce. Wiecie, co blokuje Boga w twoim życiu? Wiecie, co blokuje Boga w twoim życiu? Tylko jedna osoba. I to nie jest diabeł. To jesteś ty. To jesteś ty. To jesteś ty i twoje myślenie. Zmień myślenie. To zajmie ci 60 kilka dni, ale satysfakcja jest murowana. Coś się wytworzy w twojej głowie, co ludzie zaczną zauważać. Pamiętam, byłem chyba w połowie procesu i tam było, to był taki program i to było takie pytanie. Spytaj innych, czy widzą zmianę. Przyszedłem do Krysi, mówię, Krysia, widać jakąś zmianę? Oj, widać. Zachowujesz się, jakbyś cały czas pościł. I to nie chodziło o moje niejedzenie, chodziło o dbanie o moje życie. Przemiana myślenia. Za miesiąc lecę do Australii i rozmawiałem z pastorem, do którego tam głównie lecę i mówię, jadę tam, abyś zmienił moje myślenie, abyś rozciągnął moje myślenie. Bo ja wiem, że Bóg może, ale jadę do ciebie, abyś zmienił moje myślenie. Aby pewne rzeczy zaczęły pojawiać się w moim życiu, a pewne rzeczy, żeby zaczęły znikać. Ja chcę być zawsze człowiekiem, który sieje zachętę. Sieje zachętę. Chcę być człowiekiem, który chce wierzyć w innych ludzi. Dołuje nas już wszystko absolutnie dookoła. Ja nie chcę tak funkcjonować. Zmień myślenie. Zmień myślenie. Okej, będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Pamiętaj. Już teraz widzisz, dlaczego ci mówię, że jak tego nie zanotujesz, to jest bez sensu. Wiecie, co jest tragiczne? Że i tak więcej niż połowa nic z tym nie zrobi. Zmuś mnie, abym zmienił swoje zdanie. Tak funkcjonujemy statystycznie jako chrześcijanie, że my nic z tym nie robimy. Zmiana twojego myślenia nie ma wpływu tylko na ciebie. Ona ma wpływ absolutnie na wszystko, co cię otacza. Ona ma wpływ na innych ludzi. I powiem ci, dziękujemy ci już za twoją starą wersję. Czas na zmiany. To już było. Niech przyjdzie nowe. Wszystko odbywa się tutaj. Ja coś powiem. Ten tydzień, który się kończy aż do godziny 9 nad ranem, był jednym z najgorszych w moim życiu. Jednym z najgorszych w moim życiu. To, co się działo dookoła mnie, jest po prostu, jakbym wam to opowiedział, to ale wam nie opowiem. To było wręcz przerażające. Miałem wrażenie, że ktoś próbuje już dołamać tą nadłamaną trzcinę, którą była chyba moja psychika w tym tygodniu. Powiem tak. Większość rzeczy miało olbrzymi potencjał, aby po prostu zniszczyć moją psychikę, aby spowodować, że wpadłem w jakąś depresję. I wyobraź sobie, że masz głosić kazanie o myślach. Powiedziałem w swoim życiu, żaden zewnętrzny świat nie będzie miał wpływu na mój wewnętrzny świat. Żaden zewnętrzny świat nie będzie miał wpływu na mój wewnętrzny świat. Bo Bóg ma moc uczynić cię świeżym, zwycięskim w każdej sytuacji. W każdej sytuacji. Bóg ma moc. Odcinam się od tego wszystkiego, co było. Odcinam po prostu każdą negatywną rzecz, która się dzieje w moim życiu. Ty zrób to samo. Ale weź, podnieś rękawicę i powiedz, zamierzam się z tym zmierzyć. Spędź czas z Bogiem. Spędzaj czas z Jego Słowem. On naprawdę pokaże ci, co wymaga zmiany. To naprawdę spowoduje, że będziesz człowiekiem, który zobaczy, jak niesamowitą moc ma Boże Słowo i jak niesamowitą moc ma Bóg i jak On chce, aby zmienić twoje myślenie. Możesz się pomodlić i podziękować już Bogu za starą wersję, która była do dzisiaj. Pomyśl, jak to jest. Są ludzie, którzy zmieniają świat. Są ludzie, którzy jadą do Afryki i zmieniają rzeczywistość. A dlaczego nie ty? Wiesz, dlaczego nie ty? Bo twój umysł pokazuje ci, że to nie jest dla ciebie. Bo twój umysł pokazuje ci, że to jest dla innych, ale to nie jest dla ciebie. Zobacz, ile masz problemów, zobacz, jaką masz przeszłość, zobacz, ile masz grzechów. To jest to wszystko, co diabeł ci rzuca do twojej głowy. Bo diabeł nienawidzi momentu, kiedy ty zaczniesz zmieniać swoje myślenie. Ojcze, ja przychodzę do ciebie, święty królu. Proszę cię, Ojcze, aby twoja łaska, twoja moc objawiała się w potężny sposób w naszym życiu. Proszę cię, Duchu Święty, abyś przemieniał nas, abyś zmieniał nas i modlę się, Panie, abyśmy byli ludźmi, którzy podejmą wyzwanie przemiany swojego myślenia, abyśmy zrobili coś z tym, co właśnie usłyszeliśmy. Święty Królu, ja modlę się, aby Twoje Słowo zaczęło być częścią naszego życia, aby Twoje Słowo stało się dla nas rutyną, aby Twoje Słowo stało się dla nas życiem, abyśmy stali się ludźmi, którzy będą przynosić owoc w każdym czasie. Panie, ja modlę się, Boże Wszechmogący, abyśmy poddali się przemianie Twojego myślenia. Święty Królu, bądź uwielbiony, wywyższony, wychwalony i wysławiony. Przyjdzie Twoja chwała, moc i królestwo. Panie, dziękuję Ci za Twego Ducha Świętego, który będzie nas prowadził, za Twoje Słowo, które stanie się dla nas zrozumiałe. Ojcze, ja modlę się, abyśmy wierzyli w wielkie rzeczy, abyśmy myśleli o wielkich rzeczach, aby nasz umysł, chociaż trochę, Panie, przypominał to, w jaki sposób Ty myślisz. Panie, chcemy poznawać Twoje myśli, chcemy poznawać Twoje Słowo, Ojcze, przemieniaj nas. Dzięki Ci, Jezu. Amen.